Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę systemów wysokiego ryzyka. Opiera się na teorii normalnych wypadków, stworzonej przez Charlesa Perłowa. Jako dowód na nieuchronność pewnych awarii, autor wykorzystuje katastrofę w Three Mile Island. Główna teza jest jednoznaczna. W systemach o wysokiej złożoności interakcyjnej i ścisłym sprzężeniu, katastrofy wynikają z samej architektury systemu, a nie z błędów operatorów. Autor argumentuje, że tak zwany błąd ludzki jest często wymuszony przez systemową nieczytelność. To sytuacja, w której technologia dostarcza mylące sygnały i fałszywe reprezentacje rzeczywistości, co uniemożliwia trafną decyzję pod presją czasu. Tekst konfrontuje optymizm teorii wysokiej niezawodności, wierzącej w moc procedur i kultury bezpieczeństwa, z brutalnym sceptycyzmem teorii normalnych wypadków. Wskazuje, że samo doskonalenie organizacji nie eliminuje ryzyka strukturalnego. W konsekwencji autor postuluje konieczność etycznej oceny dopuszczalności danych technologii. Dotyczy to szczególnie rozwiązań generujących nieodwracalne zagrożenia dla osób postronnych i przyszłych pokoleń, których zgoda na takie ryzyko nigdy nie została uzyskana. Katastrofa w elektrowni Three Mile Island to przypadek założycielski dla teorii Charlesa Perłowa. To nie historia o jednym błędzie człowieka, lecz opowieść o systemie, który stał się poznawczo nieprzejrzysty. W 1979 roku ujawniła się struktura zdarzenia systemowego. Kilka drobnych usterek weszło w konfigurację nieprzewidzianą przez projektantów. Operatorzy mierzyli się z fałszywą reprezentacją rzeczywistości, światem lampek i wskaźników, które kłamały. To klasyczny przejaw systemów interakcyjne złożonych, gdzie awaria jest przede wszystkim kryzysem informacji. W analizie Three Mile Island kluczową rolę odgrywa zawór upustowy, który zaciął się w pozycji otwartej. Problem nie był jednak tylko mechaniczny. System informacyjny nie dostarczył operatorom wiarygodnego obrazu rzeczywistości. Wskaźnik sugerował zamknięcie, podczas gdy urządzenie nadal wypuszczało chłodziwo. To podręcznikowy przykład rozbieżności między stanem sterowania a procesem fizycznym. Wskaźnik pokazywał jedynie intencję systemu, a intencja nie chłodzi rdzenia. Fałszywy sygnał zakaża interpretację wszystkich pozostałych danych. Dlatego operatorzy ograniczyli awaryjny wtrysk wody, działając zgodnie z błędnym modelem sytuacji. Decyzja ta była reakcją spójną z mylącymi sygnałami. Błąd człowieka został wymuszony poznawczo przez architekturę systemu. System wszedł w stan, w którym jego zachowanie przestało być czytelne. W warunkach niepewności ludzki umysł dąży do spójności i to właśnie staje się pułapką. W tym problemem nie był tylko sprzęt, lecz procedury i modele działania. W systemach złożonych procedura może stać się mapą, która przestała pasować do rzeczywistości. Organizacja musi wiedzieć nie tylko jak stosować instrukcje, ale kiedy podejrzewać, że opisuje ona niewłaściwy świat. Nadmiar dyscypliny prowadzi tu do automatycznego wykonywania błędu. Paradoksalnie, dodatkowe zabezpieczenia mogą zwiększać złożoność systemu i liczbę możliwych awarii. Bezpieczeństwo nie rośnie wraz z ilością urządzeń, lecz gdy redukują one niepewność. W tym kluczowe było ścisłe sprzężenie. Procesy zachodziły w czasie rzeczywistym. Operatorzy musieli działać, zanim system stał się przejrzysty. Połączenie nieczytelności z presją czasu jest najgroźniejsze. W systemie ściśle sprzężonym awaria wymusza decyzje oparte na niepełnych danych. Dlatego Three Mile Island stanowi silny argument przeciwko naiwnemu optymizmowi w zarządzaniu ryzykiem. Często pojawiają się zarzuty o błędy operatorów, lecz to system spowodował wypadek. Obwinianie ludzi chroni prestiż technologii i zdejmuje odpowiedzialność z regulatorów. Jeśli źródłem wypadku była interakcja systemowa, ukaranie operatora nie usuwa pułapki. Bezpieczeństwo zależy od jakości reprezentacji stanu systemu. Projektowanie bezpieczeństwa to projektowanie prawdy operacyjnej. System nie powinien tylko działać, lecz powinien umieć powiedzieć ludziom, co naprawdę się z nim dzieje. Analiza tymi dostarcza silnych analogii dla administracji i dużych organizacji. W instytucjach również istnieją zawory port, elementy których realny stan różni się od formalnego wskaźnika. To instytucjonalne odpowiedniki fałszywych danych. Często efekt błędnego modelu informacji. Organizacja mierzy to, co łatwe, a potem wierzy, że zmierzyła rzeczywistość. Niebezpieczeństwo pojawia się, gdy papier mówi zamknięte, a rzeczywistość pozostaje otwarta. Kluczowe lekcje dotyczą filozofii systemów wysokiego ryzyka. Od realnych wskaźników po kulturę kwestionowania procesu. Analiza powypadkowa musi badać cały układ, który sprawił, że błędna decyzja wydawała się sensowna. Lekcja perłowa nie starzeje się, bo dotyczy relacji między złożonością a odpowiedzialnością. Współczesne systemy są jeszcze silniej powiązane, a nowoczesność jedynie ucyfrowiła problem. Three Mile Island pokazuje, że normalny wypadek to nie ludzka głupota, lecz ograniczenia poznawcze w systemach generujących nieczytelność. Nie można wymagać trafnej decyzji od człowieka, któremu system podaje fałszywy obraz świata. Persów analizuje architekturę ryzyka i pyta, jaki typ zagrożenia wytwarza dany system. Sposób generowania zagrożenia jest ważniejszy niż sama jego obecność. Technologię można opisać dwiema osiami. Pierwszą jest złożoność interakcyjna, czyli pytanie, czy elementy systemu oddziałują przewidywalnie, czy w sposób ukryty i nieliniowy. Druga oś to sprzężenie, które określa, czy system posiada bufory i czas na reakcję, czy działa sztywno i bez marginesu błędu. Najgroźniejszy obszar powstaje tam, gdzie wysoka złożoność spotyka się ze ścisłym sprzężeniem. System staje się jednocześnie nieczytelny i niecierpliwy. Energetyka jądrowa jest tu przypadkiem krytycznym. Łączy ona ukryte reakcje, wysoką zależność od chłodzenia i ścisłe sprzężenie czasowe. Gdy elementy zaczną oddziaływać nieoczekiwanie, operatorzy mogą zostać odcięci od rzeczywistego obrazu sytuacji. Skutki awarii dotykają także osoby postronne i przyszłe pokolenia, co przesuwa analizę na poziom etyki. Persów uważa, że takie systemy należałoby porzucić. Jeszcze ostrzej autor ocenia broń jądrową. To system, w którym błąd interpretacji może doprowadzić do niewyobrażalnej tragedii. Rekomendacja jest jednoznaczna. Taki system należy demontować. Zakłady petrochemiczne to systemy o ścisłym sprzężeniu. Awaria jednego elementu może błyskawicznie wywołać pożar lub eksplozję. Katastrofy w Texas City i Fixborough pokazują, że presja ekonomiczna staje się tu integralnym elementem awarii. Prowizoryczne rozwiązania techniczne bywają jedynie eufemizmem dla lekkomyślności. Persów nie postuluje jednak demontażu tej branży. Jest ona zbyt kluczowa dla gospodarki. Rekomenduje radykalne ograniczenie ryzyka i wzmacnianie buforów bezpieczeństwa. Podobien splot technologii i presji widać w transporcie morskim. Przykład Torres Canyon ukazuje systemową niewydolność, gdzie błędna interpretacja sytuacji pogłębia kryzys. Transport morski toksycznych materiałów Persów zalicza do systemów wymagających rygorystycznego ograniczenia. Jeśli ryzyko jest publiczne, zysk prywatny nie może być jedynym kompasem. Lotnictwo osiągnęło bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Persów uznaje je za system tolerowany. Posiada ono liczne bufory i silną kulturę uczenia się. Lotnictwo pokazuje, że ryzyko można zarządzać skutecznie poprzez standardy, treningi i redundancje. Bezpieczeństwo wynika z kultury instytucjonalnej, która traktuje błąd jako źródło wiedzy. Podobnie jest w kontroli ruchu lotniczego. Mimo ścisłego sprzężenia i presji czasu, system osiąga wysoką niezawodność dzięki standaryzacji. Jednak wysoka niezawodność to praktyka nieustannego utrzymywania czujności. Tamy i kopalnie Persów uznaje za systemy bardzo niebezpieczne, ale o charakterze liniowym. Porażka wynika tu częściej z zaniedbania znanej wiedzy niż z tajemniczej interakcji podsystemów. W systemie liniowym problemem bywa brak dyscypliny w systemie złożonym. Nie wiemy, czego nie wiemy. Misje kosmiczne łączą skrajną złożoność z wrogim środowiskiem. Przykład Apollo 13 pokazuje, że nawet w systemie wysokiego ryzyka odpowiednie bufory mogą uratować sytuację. Nawet starannie zaprojektowany system może stać się areną nieoczekiwanych awarii. Zdolność do improwizacji i kompetencje zespołów mogą złagodzić skutki katastrofy, jeśli system posiada margines błędu i kulturę operacyjnej wyobraźni. Szczególnie pouczające są wypadki ekosystemowe. Dowodzą one, że granice systemów są często umowne, a środowisko nie jest tłem, lecz aktywnym medium sprzężenia. W przypadku inżynierii genetycznej Persów zaleca rygorystyczne regulowanie. Najbardziej niepokojąca jest możliwość wystąpienia sprzężeń biologicznych, których po uwolnieniu nie da się zamknąć w murach laboratorium. Persów obawia się presji zysku, która prywatyzuje korzyści i uspołecznia ryzyko. Pierwszą grupą systemów są te, które należy porzucić, jak broń jądrowa. Druga grupa wymaga radykalnego ograniczenia i surowego nadzoru, m.in. inżynieria genetyczna czy transport niebezpiecznych substancji. Trzecia to systemy tolerowane jak lotnictwo czy górnictwo. Państwo powinno pytać, kto ponosi ryzyko i czy korzyści nie są kupowane cudzym strachem. Technokrata może twierdzić, że ryzyko awarii jest małe, lecz społeczeństwo odpowie, skutek jest niewybaczalny. to racjonalność kulturowa. Znaczenie ma tu charakter krzywdy i prawo przyszłych pokoleń do świata nieuszkodzonego przez cudzą kalkulację. W praktyce państwowej oznacza to, że regulacje muszą zależeć od architektury ryzyka. Inaczej regulujemy systemy liniowe, a inaczej złożone i ściśle sprzężone, gdzie awaria dotyka osób postronnych. Regulator musi pytać, czy prywatny zysk nie wymusza publicznego ryzyka, czy skutki są odwracalne. W duchu Perłowa nie pytamy tylko, jak często system zawodzi, lecz co się dzieje, gdy to zrobi i kto zapłaci rachunek. W raportach powypadkowych najłatwiej mówić o błędzie ludzkim. Błąd ludzki bywa bowiem parawanem, który zasłania architekturę systemu. Pytanie brzmi, czy operator zawiódł mimo dobrego systemu? Czy dlatego, że system skonstruował warunki błędu? Głębiej leży odpowiedzialność za projekt, procedury i kulturę organizacyjną. W ujęciu Perłowa operator jest częścią struktury systemu. Posiada kompetencje i ograniczenia, lecz często staje się ofiarą systemowej nieprzejrzystości. Katastrofa nie wynika z braku uwagi, lecz z faktu, że system nie pokazuje stanu faktycznego, a jedynie pośrednie sygnały. Wtedy wypadek staje się katastrofą poznawczą. Człowiek nie ma dostępu do prawdy w czasie, gdy decyzja jest jeszcze skuteczna. Często pojawia się hindsight bias, złudzenie wiedzy po fakcie. To retoryczna przemoc wiedzy późniejszej nad kimś, kto działał pod presją czasu i fragmentarycznych danych. Kluczowa u Perłowa jest kategoria błędów wymuszonych. To sytuacje, w których organizacja formalnie wymaga bezpieczeństwa, lecz w praktyce wymusza ryzyko. Błąd operatora może być zatem błędem organizacji przeniesionym na najniższy poziom. Gdy urzędnik lub lekarz działa w niemożliwych warunkach, błędy jednostek wymusza architektura pracy. Pytanie, kto zawinił, należy poprzedzić pytaniem, kto zaprojektował system uniemożliwiający poprawne działanie. Systemy władzy naturalnie przerzucają winę w dół. Ostatni człowiek w sekwencji zdarzeń nie musi być pierwszym źródłem katastrofy. Realne źródła awarii tkwią często w budżecie, legislacji czy politycznych obietnicach bez pokrycia. Najniższy szczebel staje się twarzą systemu, lecz nie jego mózgiem. Persów analizuje pojęcie ofiar i wyróżnia 4 kategorie poszkodowanych. Pierwszą są operatorzy. To oni płacą ciałem jako pierwsi, choć po katastrofie najłatwiej ich obwinić. Ryzyko zawodowe należy tu rozumieć społecznie, nie tylko technicznie. Drugą grupą są użytkownicy systemu, na przykład pasażerowie. Ich zgoda opiera się na zaufaniu instytucjonalnym, a nie na realnym wpływie na strukturę ryzyka. Trzecia kategoria to osoby postronne, mieszkańcy okolic zakładów chemicznych czy elektrowni. Tutaj dobrowolność jest zerowa. Extrici, co przesuwa debatę na poziom sprawiedliwości. System wysokiego ryzyka przestaje być prywatną sprawą operatora, gdy jego awaria uderza w osoby postronne. Persów krytykuje wąski rachunek ekonomiczny. Gdy korzyści są skoncentrowane, a ryzyko rozproszone, mamy do czynienia z problemem władzy. Czy nowoczesne technologie nie stały się narzędziem, za pomocą którego elity obciążają większość zagrożeniem, by generować zyski dla mniejszości? Najbardziej dramatyczną grupą ofiar są przyszłe pokolenia. Oni nie mogą wyrazić zgody, a mimo to ponoszą koszty dzisiejszych decyzji. Systemy wysokiego ryzyka należy oceniać przez pryzmat charakteru potencjalnych ofiar. Persów dowodzi, że ryzyko posiada strukturę klasową i pokoleniową. Wypadek systemowy ma bowiem długą prehistorię, ostatnie minuty są jedynie finałem. Odpowiedzialność spoczywa w zarządach, ministerstwach i biurach projektowych, a także w systemach premiowych, które nagradzały wydajność kosztem ostrożności. Analiza Perłowa nakazuje patrzeć na cały łańcuch decyzji. To on sprawił, że procedury i presja stały się takie, iż zatrzymanie procesu było zbyt kosztowne. Wymaga to nowej kultury odpowiedzialności. Skoro system zbudowali ludzie, odpowiadają ci, którzy go projektowali i nadzorowali. Organizacje często wierzą w 2 mity. Pierwszy to mit heroiczny. Wiara, że człowiek uratuje system dzięki intuicji. Drugi to mit winnego operatora. Przekonanie, że awaria wynika z błędu jednostki. Oba są niebezpieczne, bo przerzucają odpowiedzialność za architekturę na człowieka. W administracji publicznej analogia jest oczywista. Gdy system zawodzi, winny wydaje się urzędnik lub lekarz, choć najczęściej są oni operatorami źle zaprojektowanego mechanizmu. Państwo, które stale obwinia pierwszą linię, uczy się błędnie. Zamiast naprawiać sprzężenia, wymienia twarze. Dopiero po zadaniu tych pytań można uczciwie mówić o winie. Bez nich Błąd operatora jest często tylko etykietą naklejoną na wolno dojrzewającą katastrofę. Analiza perłowa nie unieważnia odpowiedzialności jednostki, lecz ją cywilizuje. Pokazuje, że system może wymusić błąd lub uczynić go nieodwracalnym, przerzucając koszty na ludzi bez wpływu na decyzje. Tu zaczyna się fundamentalny spór między teorią normalnych wypadków, tak zwaną NAT, a teorią wysokiej niezawodności, czyli artykuł. To starcie optymizmu organizacyjnego ze sceptycyzmem strukturalnym. ART głosi, że odpowiedni projekt i dyscyplina pozwalają osiągnąć najwyższy poziom bezpieczeństwa. NAT odpowiada: to prawda tylko częściowo. W systemach złożonych i ściśle sprzężonych pewne wypadki są nieuniknione, wynikają z samej architektury. ART mówi: zbudujmy lepszą organizację. NAT ripostuje: sprawdźmy najpierw, czy ten typ systemu w ogóle daje się uczynić bezpiecznym, bo inaczej doskonalenie procedur będzie tylko polerowaniem granatu. Persów sugeruje, iż ART nie jest uniwersalnym lekarstwem. W systemach złożonych i ściśle sprzężonych większe starania mogą wręcz pogorszyć sytuację. Mnożenie procedur zwiększa bowiem złożoność, tworząc nowe punkty awarii. System chroni przed znanym, lecz staje się nieczytelny w obliczu nieprzewidzianego. Systemy wysokiego ryzyka mogą zostać przeliczone kontrolą. Persów krytykuje teorię wysokiej niezawodności, tak zwaną ART, za zbyt optymistyczną wiarę w racjonalność organizacji. W rzeczywistości bezpieczeństwo często przegrywa z codziennymi naciskami, budżetami i polityką wewnętrzną. Organizacja może oficjalnie czcić bezpieczeństwo, a operacyjnie nagradzać ryzyko. Kolejnym problemem jest selektywne uczenie się na błędach. Często naprawia się drzwi, przez które weszła poprzednia awaria, podczas gdy kolejna wejdzie oknem lub kominem. Persów zarzuca ART, że doskonali zarządzanie, ale nie pyta, czy dany system powinien w ogóle istnieć. ART to teoria lepszej eksploatacji. NAT natomiast to teoria granic tej eksploatacji. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie polityczne, pojawia się paradoks. Systemy interakcyjne złożone wymagają decentralizacji, z kolei systemy ściśle sprzężone wymuszają centralizację. Persów dostrzega w tym kluczową sprzeczność organizacji wysokiego ryzyka. Teoria Hugh Reliability Organizations próbuje łączyć hierarchię z elastycznością. W kryzysie głos ekspertów najbliżej problemu powinien zyskać na znaczeniu. Norma HXE Ident Theory pyta natomiast, czy w trakcie wypadku istnieje jeszcze jakiekolwiek właściwe miejsce, skoro problem rodzi się pomiędzy ludźmi i systemami. Kultura bezpieczeństwa może zmniejszyć liczbę błędów, ale nie zmieni faktu, że pewne systemy pozostają potencjalnie katastrofalne. Najbardziej rozsądny wniosek brzmi: Hugh Reliability Organizations jako narzędzie, Norma ASCII Ident Theory jako granica pychy. Spór ten jest użyteczny w analizie państwa. Hugh Reliability Organizations wskazuje, jak wzmacniać niezawodność, a Norma ASCII Ident Theory mówi, gdzie sama architektura instytucji produkuje ryzyko, którego nie da się przykryć szkoleniem. W przedsiębiorstwach zarządy po incydentach często reagują zwiększeniem kontroli. Należy zapytać, czy organizacja nie dodaje złożoności zamiast odporności. ART bez NAT łatwo przeobraża się w menedżerską pobożność. W świecie sztucznej inteligencji podejście ART sugeruje audyty i monitoring. NAT pyta jednak, czy automatyzacja nie skróciła czasu reakcji poniżej zdolności nadzoru. W cyfrowym świecie normalny wypadek to masowe błędne decyzje lub kaskady dezinformacji. Nie wolno mylić zdolności organizacyjnej z panowaniem nad strukturą ryzyka. Każdy system wysokiego ryzyka wymaga podwójnej analizy. Teoria wysokiej niezawodności chroni przed fatalizmem, a teoria normalnych wypadków przed pychą. Wysoka niezawodność jest cnotą organizacji, lecz nie jest rozgrzeszeniem błędnej konstrukcji systemu. Czy w świecie zdominowanym przez cyfrowe washboardy i algorytmiczne modele predykcyjne nie staliśmy się zakładnikami nowej formy systemowej ślepoty? Możemy mnożyć certyfikaty, audyty i szkolenia. Jednak dopóki będziemy mylić liczbę zabezpieczeń z realnym poziomem bezpieczeństwa, pozostaniemy jedynie sprawnymi operatorami maszyn, które w krytycznym momencie potrafią kłamać. Ostatecznie najwyższą formą odpowiedzialności nie jest pytanie o to, jak naprawić błąd człowieka, lecz odwaga, by zapytać, czy system, który projektujemy, w ogóle powinien istnieć.